A dzisiaj z radością chcę podzielić się pewnym fragmentem Bożego Słowa. Wiele lat temu wiem, że rozważaliśmy ten fragment, ale jest on dla mnie jednym z bardzo umiłowanych przeze mnie. To wydarzenie, o którym dzisiaj będę mówił, działo się w okolicach Świąt Wielkiej Nocy. Działo się tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. O tym wydarzeniu Jezus powiedział niezmiernie ważne zdanie. Posłuchajcie, jakie zdanie powiedział Jezus o tym wydarzeniu, które dzisiaj będę mówił. Ale zanim powiem, to chciałbym, żebyście dzisiaj usłyszeli to, co Jezus mówi, odczuli wewnątrz to, co Jezus mówi i poczuli zmysłem zapachu to, co działo się w tej historii. Myślicie, że to jest niemożliwe? Żeby tym zmysłem trzecim, który wymieniłem, poczuć tę historię? Jest to możliwe. Myśmy kiedyś w Ciechanowie przeżywali takie rzeczy, że jak zaczynaliśmy uwielbiać Boga, to po kaplicy rozchodził się zapach kadzidła. I to działo się wielokrotnie. W grupach domowych, działo się na nabożeństwach. Byliśmy w szoku. To w pewnym momencie się przerwało, skończyło. Ale doświadczyliśmy czegoś takiego, że można poczuć Bożą obecność w taki sposób bardzo zmysłowy, więc zapachem. Ta historia, o tej historii Jezus powiedział takie zdanie. Powiedział Jezus o tym wydarzeniu, że o bohaterce tego wydarzenia oraz o tym, co ona zrobiła, będzie opowiadane wszędzie tam, gdzie jest zwiastowana Ewangelia. Już wiecie, o jakiej historii będę mówił? Wszędzie tam, gdzie jest zwiastowana Ewangelia, ta historia ma być opowiadana na pamiątkę o niej, o tej osobie i o tym, co ona uczyniła. Warto więc sobie zadać pytanie, dlaczego Pan Jezus Chrystus połączył zwiastowanie Ewangelii z opowiadaniem właśnie tej historii? Dlaczego Pan Jezus chciał, żeby opowiadaniu Ewangelii towarzyszyła także historia z tego właśnie miejsca, w którym był Pan Jezus i z tego wydarzenia i ma być mówione o tej właśnie osobie, o której On chciał, żeby było wspominane? Więc dzisiaj na tej sali musimy mieć świadomość, że spełnia się proroctwo Jezusa Chrystusa. Bo Jezus nie powiedział, że może będzie się o tej osobie opowiadało, że być może się będzie opowiadało. Powiedział, że będzie się opowiadało o tej osobie na pamiątkę tego, co ona uczyniła i o niej samej. Stąd dzisiaj to spotkanie jest wypełnieniem proroctwa Pana Jezusa Chrystusa. A miało to miejsce, jeden z tekstów mówi, że miało to miejsce na 6 dni przed Paschą. Czytamy o tym wydarzeniu w kilku Ewangeliach. Ja będę odwoływał się do 3 z nich. Po pierwsze sięgamy do Ewangelii Marka, do 14 rozdziału, gdzie od 3 do 9 wiersza ta historia jest opisana. Posłuchajcie. Gdy Jezus przebywał w Betanii, w domu Szymona, zwanego Trędowatym, i spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta z alabastrowym flakonikiem, bardzo kosztownego, czystego olejku nardowego. Odłamała główkę flakonika i całą zawartość wylała na głowę Jezusa. I wtedy niektórzy zaczęli się oburzać między sobą. Po co marnotrawstwo olejku? Przecież można go było sprzedać za ponad 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim. Nie szczędzili jej za to cierpkich słów. Jednakże Jezus powiedział, dajcie jej spokój. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Przecież spełniła względem mnie dobry uczynek. Ubodzy zawsze będą pośród was. I gdy tylko zechcecie, możecie świadczyć im dobro. Ja jednak nie zawsze będę z wami. Ta kobieta zrobiła to, co mogła, z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać będą również o tym, co ona zrobiła, na jej pamiątkę. Mocna historia. Historia, w której możemy się przejrzeć i zbadać nasze serca i nasze motywacje. Historia, która pokazuje reakcję różnego typu ludzi na to samo wydarzenie. Są takie zapachy, które niektórych drażnią, a niektórym się podobają. Jedni je lubią, w innych powodują, dla innych powodują oburzenie. Tak właśnie jest w tej dzisiejszej historii. to samo wydarzenie wywołało trzy różne reakcje. A w zasadzie nie trzy różne reakcje, tylko reakcje trzech różnych grup osób. Przyjrzymy się, odpowiadając sobie na pytanie, dlaczego Pan Jezus Chrystus chciał, żeby opowiadając Ewangelię, opowiadać o tym właśnie wydarzeniu. Dla mnie osobiście to wydarzenie mówi o tym, i tak zatytułowałem dzisiejsze zwiastowanie, mówi o tym, jaki powinien być ostateczny tutaj na ziemi efekt wpływu Ewangelii na moje życie i na Twoje życie. To wydarzenie opowiada o tym, jaka powinna być prawidłowa reakcja człowieka na spotkanie z Jezusem. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej historii. Jak mówiłem, mamy tam trzy grupy ludzi i trzy reakcje. Dwie identyczne, jedna zupełnie inna, Jezusowa. Przyjrzyjmy się reakcji pierwszej postaci. Przyjrzyjmy się reakcji Judasza. Ta reakcja Judasza jest opisana w Ewangelii i w Ewangelii Mateusza, ale także w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. W 12 rozdziale Ewangelii czytamy następujące słowa. Ewangelia Jana, 12 rozdział, przeczytam od 4 wiersza. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie dostać sumę rocznych dochodów i rozdać pieniądze ubogim. A powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem, ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. A Jezus odpowiedział: zostaw ją. Przyjrzyjmy się reakcji Judasza. Dla mnie osobiście Judasz w tej historii reprezentuje to, co często w ewangelikalnym świecie określamy niewierzącym światem. Judasz reprezentuje osoby, które nie kochają Jezusa Chrystusa. I trudno się dziwić reakcji osoby niekochającej Jezusa. Dla osoby niekochającej Jezusa nawet wylanie za przeproszeniem pomyj na głowę Jezusa byłoby marnotrawstwem, bo powiedzieliby, że można byłoby nakarmić świnie i tymi świniami wykarmić głodnych ludzi. Tak reaguje świat. Dla świata wszelka rzecz, którą robisz dla Pana Jezusa Chrystusa, jest marnotrawstwem. Marnotrawstwem czasu, marnotrawstwem pieniędzy, marnotrawstwem zdolności. Dla świata jesteśmy głupkami spędzającymi niedzielny poranek, gdy można było się wyspać, zwłaszcza, że jest przesunięcie czasu. Taka jest reakcja ludzi nieznających i niekochających Jezusa. Ludzi, którzy są obiektem miłości Jezusa i naszej miłości także. Ale generalnie świat tak reaguje. Wszystko, cokolwiek robisz, ze względu na Jezusa, dla świata jest niezrozumiałe. Wielokrotnie w swoim życiu się spotkałem z tym. Pamiętam, gdy jeszcze byłem pastorem w Ciechanowie, zaczęliśmy robić różne rzeczy ewangelizacyjne i wtedy przyszły ataki na nas. Mówiono różne złe rzeczy. Spadłem, nie powiem gdzie, z jakiej kazalnicy, w jakim kościele, ale spadłem z kazalnicy. Mówiono mnie, że jestem najniebezpieczniejszym człowiekiem w Ciechanowie. I powiedziano, że gdybym się przyłączył gdzie indziej, to przecież mógłbym zrobić karierę i miałbym o wiele lepsze warunki. Wielokrotnie spotykałem się wśród moich znajomych, którzy mówili mi o tym, że to jest zmarnowany czas, że mogłem swoje zdolności wykorzystać totalnie w innym miejscu. Może i wy słyszeliście takie historie w swoim życiu. Ciekaw jestem, czy ktoś z was słyszał taką opowiadanie. Dlaczego to robisz? Przecież mógłbyś inaczej spędzać czas, inaczej wydawać swoje środki, inaczej posługiwać swoimi talentami, inaczej spędzać wieczory, poranki i tak dalej. Miał ktoś z was takie historie w swoim życiu? Oj, pewnie nie jedna osoba z nas tutaj na sali. Bo generalnie taka jest reakcja świata. Ponieważ świat nie zna Jezusa, nie zna miłości Jezusa, świat ma być, jest obiektem miłości Jezusa, ma być naszym obiektem. Ja nie mówię tego z nienawiścią, ja mówię o tym z troską o tych ludzi. Ale taka jest reakcja. Dla świata jest to zmarnowanie czasu. cokolwiek robisz dla Jezusa, jest to zmarnowanie czasu. No bo wyobraźcie sobie, chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, co ona zrobiła. Po pierwsze, to była uboga kobieta. Skąd wiem, że uboga? Ponieważ w jednej z historii jest napisane, że posługiwała. Inaczej mówiąc, w swoim domu nie miała służącej, sama zajmowała się posługą. Prawdopodobnie nie miała wielu środków. I komentarze mówią o tym, że taki flakonik perfum drogocennych to była pensja roczna. To jest roczna pensja. Taki flakonik często ubodzy ludzie trzymali w swoim domu na tak zwaną czarną godzinę. Taki flakonik perfum dla wielu ludzi w tamtych czasach było emeryturą, zabezpieczeniem na starość. Gdybym miał porównać jej czyn z tym, co dzisiaj, to gdybyś sprzedał wszystkie swoje akcje, wycofał pieniądze z ubezpieczeń, wypłacił oszczędności na czarną godzinę i złożył je na kolektę, to właśnie to mniej więcej by odpowiadało czynowi Marty z tej historii. Ona po prostu oddała swoje zabezpieczenie na przyszłość. Ona oddała swoje zabezpieczenie dotyczące przyszłości. Często myślimy w takich kategoriach, że musimy swoją przyszłość zabezpieczyć w jakiś sposób. To nie jest zły sposób myślenia do końca. Ale Bóg ciągle nam przypomina, nie pokładajcie ufności w niepewnym bogactwie, tylko w Bogu, który ku używaniu wszystkiego szczodrze udziela. Ta historia pokazuje osobę, która przekłada swoją ufność na przyszłość z flakonika na osobę. I to jest totalna różnica. Spotyka to się z niezrozumieniem świata, spotyka to się z odrzuceniem i z bardzo logiczną argumentacją. Bo czyż to nie jest logiczna argumentacja? Sprzedać i nakarmić ubogich. Choć motywacja tak do końca, jak czytaliśmy Judasza, wcale taka nie była. Tak naprawdę chodziło mu, żeby nakarmić kogo? Siebie samego. Nie dziwi nas argumentacja Judasza, ponieważ on nie kochał Jezusa. Trudno się dziwić. Trudno się też dziwić ludziom, którzy Jezusa jeszcze nie znają, że mają takie reakcje. Może to było naszą reakcją kiedyś, zanim Jezusa poznaliśmy. Ale spójrzmy, jaka jest reakcja uczniów, bo reakcja uczniów jest opisana w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale. Czytamy takie zdanie. Podobnie mówili także inni uczniowie. Oburzyło to uczniów. Po co ta rozrzutność zarzucali? Można to było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Zobaczcie, reakcja uczniów Jezusa Chrystusa jest dokładnie taka sama. I może rzeczywiście mieli właściwą motywację, żeby wszystko przeliczyć i użyć na szlachetny cel. Bo dobrą rzeczą, Pismo Święte nas poucza, że dobrą rzeczą jest wspierać sieroty i wdowy i siebie zachować niesplamionymi od świata. Biblia o tym wielokrotnie mówi. I oni użyli także tego argumentu. Przecież można byłoby to spieniężyć, rozdać ubogim i tak dalej. I wiecie, ta historia nauczyła mnie definicji dobrego uczynku. Ta historia uczy mnie, co to jest dobry uczynek. Dobry uczynek to jest ten uczynek, który Pan Jezus uznaje za dobry. I z nim się nie dyskutuje. On uznał ten uczynek za dobry. Reakcja uczniów jest bardzo podobna. To, że świat tak reaguje, to nas nie dziwi. Bo przecież świat nie kocha Jezusa. Ale że uczniowie reagują w taki sposób, to już nas dziwi. Ale czy wśród chrześcijan nie spotykamy w nas samych, ja sam w sobie spotykam taką postawę, która mówi o tym, przecież można by było totalnie inaczej. Można by było bardziej użytkowo. Można by było to zacząć jakąś służbę jeszcze jedną, zrobić coś, co będzie wymierzalne do końca. Czyż nie ma takiego myślenia? Pamiętam moją rozmowę kiedyś, wiele lat temu, na początku mojej drogi chrześcijańskiej, ktoś poprosił mnie o rozmowę i powiedział, też kiedyś byłam taka gorliwa jak ty? Nie martw się, też ci przejdzie. Na początku drogi mojej duchowej to była co dziwne, prawdziwa historia. Prawdziwa. Czyż nie jest tak, że takich rzeczy doświadczasz w swoim życiu? Ile razy to spotkałem dzieci, które dziwiły się poświęceniu swoich rodziców dla Jezusa Chrystusa? I nie chodzi o to, że spędzały czas w kościele kosztem opieki nad dziećmi. Zupełnie o inne rzeczy chodziło. Tu trzeba mieć właściwą równowagę, czego sam muszę sobie przypominać. Zupełnie o inne rzeczy chodzi. Spotkałem rodziców, którzy martwili się, że ich dzieci wybierały drogę za Chrystusem, większego poświęcenia, większego oddania. Ale też inna strona medalu jest taka, że wszystko musi być wymierzone, wszystko musi być przeliczone. Podam wam przykłady z życia mojego, z którym ja się spotkałem. Wydawać się wam będą mogły banalne, ale myślę, że trochę pokażą pewnego rodzaju sposób myślenia. Zanim mamy za sobą z żoną wyremontowanie co najmniej 5 służbowych obiektów kościelnych. To jest taka nasza historia. Zbudowanie też dużej kaplicy z niektórymi z wami obecnych tutaj. I pamiętam, jak robiliśmy łazienkę zborową i ktoś przyszedł do mnie i powiedział, dlaczego wykładamy ją kafelkami, jak można byłoby tylko tak sobie obtynkować i zostawić. Przecież można było, i dokładnie, można było te pieniądze użyć inaczej. Można by użyć dla ubogich. I wtedy przypomniała mi się łazienka w domu tego człowieka. W domu Bożym może być marnie, obskurnie i motywacja się znajdzie. Szkoda środków, prawda? Ja nie mówię tu o przesadzaniu w drugą stronę, bo można i w drugą stronę przesadzić. Ale w kościołach często nadal istnieje syndrom starego regału. Starego regału. To jest autentyczny syndrom starego regału. Pastor przychodzi do kaplicy i stoi stary regał. Nie późny gierek, wczesny. Politura błyszcząca tak, że normalnie, jak u nas Kociechanowa się mówi, błyszczy się jak Opinogóra w nocy. Opinogóra to jest zamek Krasińskiego, Zygmunta. Oświetlony, stojący na górze. Drzwiczki się nie domykają, bo już sfatygowane. W miejscach gdzieś politura pękła. Wiecie, jak na takich mocno polakierowanych pęka politura, jak to wygląda. Jak taki przygnieciony paznokieć młotkiem. I stoi, to pastor przychodzi zdziwiony. Okazuje się, darczyńca przychodzi i mówi, pastorze, zmieniliśmy meble w domu, mamy nowe, bo ten już nam nie pasowały, poza tym no, już nie są tak nowoczesne, ale to się w kościele na pewno przyda. Mentalność, że w kościele ma być gorzej niż we własnym domu. Mentalność starego regału. A potem pastor miał problem, kościół się podzielił. Śmiejecie się? Dlatego, że to nijak nie pasowało do wnętrza, i pastor odważył się wynieść. No dar Boży zmarnował. I to jest tylko mała dygresja. To tylko malutka dygresja. Przepraszam, że poleciałem trochę w tą stronę. Ale to nie chodzi tylko o stosunek do ciała Chrystusowego. To chodzi przede wszystkim o stosunek do Jezusa. Dlaczego Pan Jezus Chrystus chciałby, ta historia była opowiadana wszędzie tam, gdzie była zwiastowana Ewangelia? Z jednego wielkiego powodu. Że efektem zwiastowania Ewangelii w moim i w twoim sercu ma być czyn odpowiadający temu, co zrobiła Maria. Czyn oddania Jezusowi wszystkiego, co do mnie należy. Czyn oddania wszystkiego, co zabezpiecza moją teraźniejszość i moją przyszłość. Świadome złożenie Jezusowi wszystkiego, co mam. To ma być efekt Ewangelii. Nic już dla mnie, wszystko dla Niego. I bez względu na to, co będzie mówił świat, co będą mówili inni święci, ma mieć taką postawę, przyjść do Jezusa i złożyć u Jego stóp wszystko, cokolwiek mam, kimkolwiek jestem, cokolwiek zabezpiecza moje życie. Od tej pory On ma być wszystkim dla mnie. Złamała alabastrowy słoik i wylała to na głowę Pana Jezusa Chrystusa. To jest niezwykła historia. To jest naprawdę głęboka historia. I dla mnie główną treścią tej historii jest właśnie ta myśl. Jeśli przychodzę do Jezusa, jeśli spotykam Go na swojej drodze życia, to efektem tego spotkania ma być to, że oddaję Mu to, co jest najcenniejsze, pokładając zaufanie zupełnie w Nim. Totalnie w Nim. On jest moim zabezpieczeniem. On jest moją emeryturą. Ja nie mówię, żeby nie oszczędzać. Ale mówię o tym, że przede wszystkim zaufać Jemu w tym, że On czuwa nad naszym życiem. Oczywiście nie dał nam Bóg ducha niemądrości, tylko ducha bojaźni, miłości i trzeźwego myślenia. Ale musimy pamiętać, że efektem spotkania z Chrystusem ma być taka reakcja. Wszystko oddaję Tobie. Ty jesteś moją teraźniejszością, Ty jesteś moją przyszłością, moim zabezpieczeniem. Nawet jeśli coś mam, to mam świadomość głęboką, że to On jest moim zabezpieczeniem. I Jemu należy się cała chwała. Jemu należy się wszystko. To jest efekt, który ma być końcowym efektem spotkania z Jezusem Chrystusem. I zobaczcie, Maria tym swoim czynem uprzedziła coś. Uprzedziła, Jezus to powiedział. Gdy była krytykowana za to, co zrobiła, Jezus powiedział, ona uprzedziła mój pogrzeb. Bo później jest inna historia. Oto niewiasty zdecydowały się biec z olejkami, by namaścić ciało zmarłego Jezusa. Miały olejki, podjęły taką decyzję, żeby namaścić ciało Jezusa. Przyszły do grobu, a tego ciała tam już nie było. Co zrobiły? One się po prostu spóźniły. Po prostu się spóźniły. I kochani, Chrystus niedługo wróci. On przyjdzie. Przyjdzie po to, żeby zabrać tych, którzy Go kochają do siebie. Staniemy przed Nim. Są rzeczy, które trzeba zrobić teraz. Nie można zwlekać. Z oddaniem całkowitego życia Jezusowi nie można absolutnie zwlekać. Ponieważ przyjdzie moment, może będziemy chcieli przyjść, ale to już nie będzie ta okoliczność. Zdarzyło wam się komuś przyjść do kogoś ze spóźnionym prezentem? Zdarzyło się? Albo dostać spóźniony prezent? Albo chodziło za wami, żeby do kogoś zadzwonić, powiedzieć mu parę dobrych słów, zrobić coś dobrego. Jego już nie ma, odszedł, umarł. Przykra sprawa, nie? Dlatego, jeśli chodzi o Pana Jezusa, to decyzje podejmowane są dzisiaj. I nieważne, co ktoś powie. Jeśli robisz to dlatego, że Jezus ciebie wzywa do tego, a Jezusowi należą się najlepsze rzeczy, to On pochwali twój czyn. Jeśli motywacją jest głębsze poddanie się Jemu. Jest czas na ubogich i tej sfery mamy nie zaniedbywać. Jest czas na naukę, jest czas na pracę, ale w życiu chrześcijan nie mamy czasu świeckiego i czasu chrześcijańskiego. Wszystko, cokolwiek robimy, jest czasem dla Boga. Jeśli uczę się dla Boga. Robię to w sposób najcenniejszy. Jeśli pracuję, Biblia mnie poucza. Mam to robić jak? Dla kogo? Jak dla Chrystusa. Jeśli jestem w jakiejś służbie, to robię to tak, jakbym robił to dla Chrystusa, bo tak jest faktycznie. To są między innymi elementy składowe wylewania tego, co cenne, na głowę Jezusa Chrystusa. I wonność rozniosła się. Powiem wam, że chciałbym tam być. Chciałbym tam być, żeby poczuć ten zapach. Chciałbym go poczuć, dlatego że chciałbym znać moją reakcję na taki czyn. Co by we mnie ta reakcja wywołała? Co by we mnie to zjawisko, to zdarzenie wywołało? Jaką reakcję? Bo tak naprawdę te obie grupy tłumaczyły samych siebie przed tym, że nie ma w nich pełnego oddania dla Jezusa. Że jeszcze czegoś brakuje. Kochani, to jest historia, która przed świętami głęboko zagląda w nasze serca. Dotyka naszych najgłębszych motywacji i zadaje nam pytanie o nasze najgłębsze oddanie. I dzisiaj z tą historią siebie i was chcę zostawić. To naprawdę jest pozytywna historia. Kobieta przeszła do historii. Chcielibyście przejść do historii? Do dobrej historii? Chcielibyście, żeby tam, gdzie będzie ogłaszana Ewangelia, mówiono o waszym życiu? Ja chciałbym, żeby ktoś powiedział po mojej śmierci: należę do Chrystusa, bo kiedyś spotkałem takiego nakręconego człowieka, który odważył się rozlać swoje życie dla Jezusa i dzięki temu ten zapach dotknął mojego życia. Jest w Biblii historia jednego z proroków Starego Testamentu. Niezwykła historia. To był człowiek, który odwiedzał pewną rodzinę. Tę historię czytamy w II Księdze Królewskiej. Ten człowiek miał na imię Elizeusz. Wiecie, on przychodził do domu pewnej kobiety, do domu pewnej rodziny. I tenże Elizeusz, to było ciekawe, nie wywarł na kobiecie wrażenia tym, co robił, nie wywarł tym, co mówił, ale wywarł na niej wrażenie tym, kim był. Zapach Boży rozniósł się. Biblia wyraźnie mówi, że my, wierzący ludzie, wśród tego świata jesteśmy wonnością. Dla jednych ludzi nasza wonność jest wonnością ku śmierci. Dla innych ta wonność nasza daje życie. Kto to może rozróżnić? Apostoł Paweł mówi: do tego, któż jest zdatny. Ale prawda jest taka, że Bóg chce, byśmy byli właśnie taką wonnością. Czymkolwiek jest twój czy mój flakonik, on musi zostać złamany, by pełnia Bożej chwały mogła się przez nasze życie ujawnić, objawić. I na tym koniec. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I teraz, kiedy jesteśmy przed Bogiem, popatrzmy głęboko w nasze serca. Popatrzmy na nasze oddanie, na nasze zaufanie. Poczujmy wonność tamtych perfum, by zobaczyć, jaka reakcja jest w naszych sercach. Teraz, gdy mamy pochylone głowy, jeśli ktoś z was wie, że to jest historia dla ciebie, dla twojego życia, że wiesz, że dzisiaj Bóg ją właśnie ze względu na ciebie posłał, to chciałbym się o ciebie pomodlić, tak jak to robimy każdej niedzieli. Daj znać przez podniesienie ręki: tak, to jest historia dla mnie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki bardzo. Panie Boże, dziękując ci za to, że przez Jezusie Chrystusie przyszedłeś na ten świat i oddałeś to, co najcenniejsze, oddałeś samego siebie. Dziś chcemy ciebie prosić, byś pozwolił nam położyć ufność w tobie samym, w 100%. Panie, czymkolwiek dla nas jest ten alabastrowy słoik, cokolwiek trzymamy tak na wszelki wypadek, Panie, to proszę cię, aby dzisiaj ten flakonik został złamany, cokolwiek to jest w naszym życiu. I wylany na ciebie, oddany tobie, by wonność rozeszła się po tym świecie. Panie, pokaż każdemu z nas, co takiego jeszcze jest w naszym życiu, co musi zostać złamane i wylane przed tobą. Co takiego jest w nas, czego trzymamy się kurczowo. Pozwól nam to oddać tobie. z pełni zaufaniem, że Ty zrobisz z tego właściwy użytek, z tej naszej postawy. Dziękuję Ci, że Ty jesteś naszym najlepszym zabezpieczeniem i jedynym zabezpieczeniem na wieczność. I proszę Cię, Panie, aby ta świadomość była w naszych sercach zawsze. Amen.